siostry, ależ mi serce wali. Wiecie, jak staje się tutaj, jednak serce czasami bije mocniej. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że serce bije nam mocniej, dlatego że jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co od Niego mamy. Amen. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego wspaniałą łaskę, za Jego dar, za Jego dobroć. I dzisiaj troszkę chciałbym o tym wspomnieć. Żyjemy w świecie, drodzy bracia i siostry, który toczy się ciągle wokół jakiegoś jednego punktu, kręci się wokół jakiegoś centrum i patrząc nawet może na dzieła, które stworzył Bóg, z perspektywy astronomii widzimy, że Słońce może nie krąży wokół Ziemi, tak jak pierwotnie ludzie myśleli, ale jest inaczej, zawsze coś wokół czegoś krąży. Zawsze jest jakiś centrum, jakiś środek i coś, co ma dla kogoś znaczenie. Dla niektórych ludzi są to dobre rzeczy, tak jak rodzina, takie mówię o takich przyziemnych rzeczach, rodzina, czynienie dobra, pomaganie komuś, ale z perspektywy biblijnej myślę, że to ma troszeczkę inne znaczenie i dzisiaj chciałbym o tym też powiedzieć. Oczywiście są ludzie, dla których centrum stało się niestety coś złego, jak władza, pieniądze, pozycja w tym świecie, ich znaczenie, jakie mają, ale dla nas, dla chrześcijan, myślę, że jest to całkowicie skupione na czymś innym. I co dla nas jest ważne? Co jest centrum naszego życia, centrum naszego zainteresowania? Co jest celem i dążeniem naszego życia? I o tym chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć, ale chciałbym, żebyśmy zaparkowali to pytanie na chwileczkę, zatrzymali się tutaj, zanim zaczniemy odpowiadać. Co jest centrum naszego życia? Dlatego chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie, które jest pomocne w tym, co jest potrzebne do naszego rozważania. Czym jest Biblia? I o czym jest Biblia? Myślę, że zgodzicie się ze mną, że Biblia jest Słowem Boga. Wytyczną naszego życia, jeśli mogę powiedzieć aksjomatem, pewnikiem tego, co potrzebujemy, Jego Słowo. Jest listem Boga do człowieka, listem pisanym oczywiście przez ludzi, ale adresatem i tym, który skierował ten list, jest sam wszechmogący Bóg. Jest historią i oczywiście słowo historia nie jest tutaj właściwym stwierdzeniem, bo historia mówi o tym coś, co się wydarzyło w przeszłości i można powiedzieć zakończyło, ale pozwólcie, że użyję jako słowa historia, księgą triumfu dobra nad złem, światła nad ciemnością, Boga nad szatanem. I myślę, że o tym wielokrotnie mówi Biblia. Nie wiem, czy kojarzycie, co Bóg, jakie Bóg proroctwo przepowiada, kiedy upada człowiek, kiedy grzeszy Adam, odrzucając Boże poselstwo, wzgardzając Słowem Bożym, zakazem, jedynym zakazem, który otrzymali od Boga, to kiedy Pan przemawia do Ewy o pewnych konsekwencjach, które pojawią się w jej życiu. Wiecie, On mówi, przepowiada pewne proroctwo, że przyjdzie ktoś, który zwycięży szatana, którego pokona. I od samych pierwszych stron Biblii, myślę, do ostatniej karty Biblii, widzimy ten niesamowity triumf Boga nad złem, Jezusa nad szatanem. Biblia też jest historią ludzi. Tak jak powiedziałem, może to nie do końca jest historia. Jest to opowieść o pewnych ludziach, którzy przeżyli coś z Bogiem. Biblia jest również przesłaniem nadziei do zgubionego człowieka. I tutaj kolejne pytanie. A szczególnie, o kim jest Biblia? Myślę, że każdy z nas odpowie o Bogu. abyśmy mogli Go poznać i czerpać z Pism nadzieję. A zwłaszcza Biblia jest o Chrystusie. Na czym, na tym, na czym się skupia najbardziej Biblia, myślę, od samego początku aż do samego końca, skupia się na Chrystusie. I tutaj Ewangelia Łukasza, otwórzmy sobie 24 rozdział Łukasza. Ja wymienię kilka elementów, ale dwa wersety z Nowego Testamentu, jeden właśnie z Ewangelii Łukasza, drugi listu do Galacjan, są kluczowe w tym, co chciałbym wam dzisiaj przekazać. I w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy widzimy dwóch uczniów, którzy idą do Emaus, kiedy spotyka ich Pan, widzimy, co Pan im objawia i na co Pan kieruje nasze oczy dzisiaj. Żebyśmy mogli zrozumieć, co jest tak naprawdę, o kim jest napisana Biblia. I tutaj 24 rozdział, przeczytam 15, 16, 25 i 27 werset. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżył się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zamknięte, także go poznać nie mogli. Werset 25. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć ze wszystko, co powiedzieli prorocy. I czytam dalej. Czyż Chrystus nie miał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Sam Jezus pokazuje, o czym jest Biblia, wykazując to, co było napisane, albo co dla nas można powiedzieć, co jest napisane o Chrystusie od samych pierwszych stron Biblii aż do ostatniej karty Biblii. Wynotuję może kilka wersetów takich, które chciałbym, żeby zapadły nam w myśl, w serce. Wiecie, ja nie będę ich czytał. Zachęcam, żebyście sami sobie przestudiowali, przeczytali. Jak na przykład o tym, że Jezus jest stwórcą świata. I tutaj odwołuje się już do samych pierwszych liter Biblii, czyli pierwsza Mojżeszowa 1.1, która w połączeniu z Hebrajczyków 1.10 bardzo ważną daje nam wskazówkę. Biblia w Księdze Mojżeszowej, w Księgach Mojżeszowych wielokrotnie wskazuje na Chrystusa jako skałę, jako zbawienie, jako światłość, jako tarcza. I również w psalmach znajdziemy wiele elementów dotyczących właśnie tego, kim jest nasz Chrystus. W Księdze Izajasza, nie tylko w 53 rozdziale, którym jest tak mocno wskazane cierpienie Jezusa i co dla nas miało czynić, ale myślę, że cała Księga Izajasza jest księgą, która przez niektórych jest nazwana jako Piąta Ewangelia. Ewangelia zapisana w Starym Testamencie, mówiąca o tym, co Bóg dla nas uczynił, co Bóg czynił dla mnie i dla ciebie. I również Biblia przez większość kart, zwłaszcza w Starym Testamencie, zwłaszcza w Księgach Mojżeszowych, mówi o potomku, o potomstwie, a właściwie to o potomku. I tutaj odwołując się na przykład do pierwszej Mojżeszowej, 12 rozdział i 7 werset, ale ja chciałbym przeczytać tylko jeden werset z Nowego Testamentu, to jest właśnie z listu do Galacjan, 3 rozdział i 16 werset, który mówi dokładnie tak. Otóż obietnice były Abrahamowi, dane były Abrahamowi i potomstwu jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Kiedy patrzę na Biblię, kiedy wielokrotnie ją czytam i myślę, że kiedy razem to robimy w własnej komorze, szukając Boga, wielokrotnie widzimy, jak Biblia, jak wiele myśli biblijnych skupia się i koncentruje na Chrystusie. Wobec tego dzisiejszym rozważaniem będzie właśnie skupienie się na Chrystusie, na tym, co Mu zawdzięczamy i co On uczynił dla nas. I tutaj chciałbym, oczywiście, drodzy bracia i siostry, powiedzieć wam, że będzie to bardzo, ale to bardzo wąskie i ograniczone studium, bo ono będzie skupiało się wyłącznie na pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Wręcz na kilku wersetach, a nie na całym rozdziale, który dla mnie jest właśnie wskazującym bardzo mocno na Chrystusa, akcentującym dzieło Chrystusa i to, co mamy w Chrystusie. Tak więc otwórzmy sobie list do Efezjan, pierwszy rozdział. I w pierwszej części, kiedy będziemy czytać, chciałbym, żebyśmy się skupili oczywiście na Chrystusie, ale bardziej na tym, co Jemu zawdzięczamy. Wymienię 10 elementów kluczowych. Ich jest dużo więcej. I zachęcam was, żeby po dzisiejszym kazaniu skupić się na tym, co na koniec powiem i czytając właśnie Biblię, czytając list do Efezjan, skupić się na tym, co Biblia mówi o Chrystusie. Ja wiem, że dla niektórych to będzie coś, co doskonale wiedzą, doskonale rozumieją. Dla tych, którzy razem ze mną uczestniczą na grupy dzielenia, grupy domowe, będzie to pewnego rodzaju powtórzenie pewnych fundamentalnych rzeczy, o których rozważamy, które stały się dla mnie od dłuższego czasu zaskakujące, niesamowite, przepiękne. Ale wrócimy do tego za chwileczkę. List do Efezjan przeczytam, a potem wrócę do podkreślenia tych rzeczy i chciałbym, żebyśmy, kiedy będziemy czytali, kiedy będziecie to czytali, kiedy będziecie tego słuchali, chciałbym, żebyście się skupili na tym, co zawdzięczamy Bogu, co zawdzięczamy Chrystusowi. I od wersetu 3 do 14. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość. I wszystko, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczynili do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. I w Nim i wy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rekojmą dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Tych kilka wersetów wskazuje nam, jak wiele rzeczy zawdzięczamy Chrystusowi. Wiecie, ja je wymienię. Nie wiem, czy zdążyliście wynotować. Oczywiście czytałem szybko, czytaliśmy szybko, więc może nie było czasu, żeby nad każdym wersetem się zatrzymać, ale chciałbym dosłownie, jeśli nam czas pozwoli, przejść przez te wersety dwukrotnie. Więc zaczynając od samego początku. Wymieniłem 10 punktów i chciałbym, żebyśmy je sobie zanotowali w głowach, żebyśmy do nich wrócili w domach, kiedy będziemy rozważali Słowo Boże. Ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W wersecie 3 mówi o tym, że On w Chrystusie ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czy słyszymy to, drodzy bracia i siostry, że On nas w Chrystusie ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios? I tutaj każdy by sobie zadał pytanie, ale co to jest takiego to błogosławieństwo niebios? Co to tak naprawdę oznacza i o czym apostoł Paweł chce nam tutaj powiedzieć? Czasami próbujemy zastanawiać się, szukamy odpowiedzi, a odpowiedź jest tuż przy nas. Tuż przed nami. I wersety poniżej, one nie wypełniają wszystkiego, o czym mówi Biblia, ale wymieniają kilka tych błogosławieństw, które mamy właśnie w Chrystusie. I tutaj werset 4. W Nim bowiem wybrał nas Chrystus wybrał nas. W wersecie kolejnym przeznaczył nas dla siebie. Wybrał, przeznaczył. Dalej, w wersecie kolejnym jest napisane, odkupił nas przez krew. I dalej, odpuszczenie grzechów. Odpuścił nam grzechy, przebaczył nam. I kolejna mówi o tym, że obdarzył nas łaską w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Jest to w wersecie 8. Łaską obdarzył nas. Gdzie czytając o łasce dalej, kiedy widzimy to, że łaską jesteśmy zbawieni, myślę, że możemy razem to od razu połączyć właśnie ze zbawieniem. W kolejnym elemencie mówi o tym, o tej objawionej tajemnicy, która mówi o połączeniu w jedność, o pojednaniu. Czyli kolejnym elementem, którym mamy w Chrystusie, mamy pojednanie. I dalej w wersecie 11 jest napisane, że staliśmy się Jego cząstką, staliśmy się częścią Chrystusa. Znowu dalej mówi o nadziei wypływającej z Chrystusa, abyśmy to jest w wersecie w wersecie 12, abyśmy przyczynili się do uwielbienia chwały Jego. My jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Czyli w Nim mamy nadzieję. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś o tym mówiłem, że to Chrystus jest naszą nadzieją. I kolejny element, który przepięknie mówi o tym, że Bóg dał nam Ducha Świętego i Nim zostaliśmy zapieczętowani. Otrzymaliśmy Go od Niego. To jest kolejny niebiański dar. Więc tych 10 punktów, których dzisiaj tylko się skupiam, i to jest wąska część tego listu, o czym mówi, jak wiele błogosławieństw otrzymaliśmy w Chrystusie, to ja pozwolę wam jeszcze raz przypomnieć. Ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wybrał nas. Przeznaczył nas do synostwa. Odkupił nas przez krew. Odpuścił nam grzechy. Obdarzył nam z łaską w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Dał nam jedność, pojednał nas. Staliśmy się Jego częścią. Otrzymaliśmy od Niego nadzieję i zapieczętował nas Duchem Świętym. Czy nie możemy na to wszystko powiedzieć amen? Czy nie możemy powiedzieć, Boże, jestem Ci wdzięczny za to wszystko, co mam od Ciebie, co otrzymałem? Czy jesteś wdzięczny, czy jesteśmy wdzięczni za to, co masz w Chrystusie, co otrzymałeś w Chrystusie? Wiecie, i tutaj w te wszystkie elementy, można by powiedzieć, łączą się i mają jeden wspólny mianownik. Nie wiem, czy zdołaliście go odczytać i czy go rozumiecie, czy go usłyszeliście i czy potraficie powiedzieć, tak, ja wiem, jaki jest wspólny mianownik tych wszystkich wersetów. Ale ja wam powiem, nie tylko tych wersetów, ale wszystkich innych w Biblii i w liście Efezjan znajdziecie ich dużo, dużo więcej. Tym wspólnym mianownikiem jest Chrystus. Tym wspólnym mianownikiem jest, użyję słowa, którego chcę, żeście zapamiętali. W Chrystusie. Dokładnie tak. W Chrystusie. I chciałbym, żebyśmy, skupiając się na tym, że Biblia mówi o Chrystusie, przeczytali jeszcze raz te wersety i zatrzymali się w nich, ale w głowie, w sercu, i wrócili do nich za każdym razem, kiedy będziemy czytali i usłyszymy, że jest coś w Chrystusie albo przez Chrystusa. To będzie kilka wersetów, tylko kilka wersetów, ale zobaczycie, jak Biblia skupia się w niesamowity sposób i koncentruje na Chrystusie. Czytajmy jeszcze raz te wersety. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Dalej, w Nim. Dokładnie tak, bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i naganni przed obliczem Jego w miłości. Zaparkuję na chwilkę myśl. Nie będę rozwijał jej i szedł w jakimkolwiek innym kierunku. Ludzie czasami skupiają się na tym, co to znaczy, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. Ja nie będę rozwijał tej myśli, bo wiem, że są różne spojrzenia na tą myśl. Ja mam swoją wypracowaną, ale chcę wam podpowiedzieć, jaka jest odpowiedź, co oznacza de facto wybranie, które mówi w Nim, czyli w Chrystusie jest to wybranie. Ale często ludzie nie skupiają się na drugiej części tego wersetu, która daje nam cel naszego życia. Zwróćcie uwagę na to, abyśmy byli święci i nienaganni. Tu się musimy skupić i skoncentrować na tym, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem, przed obliczem Bożym. Czytajmy dalej. I przeznaczył nas dla siebie do synostwa, słuchajcie, muszę zaakcentować znowu, przez Jezusa Chrystusa. Znowu mamy coś w Chrystusie, według upodawania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym, czyli w Chrystusie, po raz kolejny. W Nim, czyli w Chrystusie, mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. I znowu mamy odwołanie do Chrystusa, której nam hojnie udzieli w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość. I wszystko to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi, w Nim. Po raz kolejny odwołanie do Chrystusa, którym też przypadło nam się stać Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku postanowienia Jego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. I zwróćcie uwagę, na początku było, w którym też. Czyli znowu odwołanie do Chrystusa. Abyśmy się przyczynili do uwielbienia Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. I w Nim, i wy. I znowu widzimy odwołanie do Chrystusa. Którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmą dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwalebnej, uwielbieniu chwały Jego. Każdy werset bezpośrednio albo pośrednio odwołuje się bezpośrednio do Chrystusa. Mówi o Chrystusie. Wymieniliśmy dosłownie kilka wersetów, a niektóre z nich wielokrotnie, czy dwukrotnie, trzykrotnie mówią o Chrystusie. Wskazują i kierują na Chrystusa. I to jest wspaniała rzecz. Apostoł Paweł, wiecie, rozumiejąc to wszystko, mówiąc o tej wielkiej głębi w Chrystusie, on chce podkreślić i akcentować to, jak wiele zawdzięczamy Bogu. Jak wiele otrzymaliśmy od Chrystusa. Jak powinniśmy być Mu bardzo wdzięczni. Ale tutaj też pojawia się pytanie, na które teraz nie będę odpowiadał. Czy coś możemy bez Chrystusa? Czy możemy cokolwiek uczynić bez Chrystusa? Czy ten świat może cokolwiek uczynić bez Chrystusa? Wiecie, Paweł, rozumiejąc tą głębię tego, kim jest Chrystus, rozumiejąc tą głębię, co otrzymaliśmy od Niego, wiecie, On kieruje do nas pewne słowa mówiące o tym, że potrzebujemy oczu i serca, które jest otwarte, aby to mogło widzieć, abyśmy mogli to wszystko zobaczyć, abyśmy mogli skupić się nie na tym, co jest cielesne, ale na tym, co jest duchowe. I wersety poniżej 17 do 20 mówi tak. A Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał nam ducha mądrości, przepraszam, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał nam ducha mądrości, objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie. Apostoł Paweł tak mocno podkreśla tutaj, jak bardzo potrzebujemy duchowej mądrości. on podkreśla, jak bardzo potrzebujemy tego duchowego zrozumienia. I dlatego, kiedy on woła, kiedy on pisze do Efezjan, on też mówi o tym, że jest osobą, która modli się o wierzących w Efezie, ale nie tylko o nich. On się modlił, wierzę, o innych również wierzących. I myślę, że to jest dla nas wskazówka, że my powinniśmy modlić się o siebie, modlić o innych. W jakim celu? Myślę, że jednym z takich celów jest właśnie tutaj ujęty w liście do Efezjan. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Potrzebujemy ducha mądrości i objawienia, abyśmy mogli zrozumieć, kim jest Bóg. Abyśmy mogli pojmować, abyśmy mogli pogłębiać poznanie tego, kim jest Chrystus. I apostoł Paweł pisze. Pisze do wierzących. Pisze do wierzących, którzy przeszli tą drogę pokuty, którzy uwierzyli, którzy zostali zapieczętowani Duchem Świętym. On do nich pisze to, żeby Bóg Ojciec dał nam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu. To mówi o drodze, o poznawaniu Chrystusa, o tym, kim On jest. I mówi dalej, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. I jakie bogactwo jest chwały, jest udziałem świętych. On mówi, aby nasze serca, nasze oczy mogły to zobaczyć. Potrzebujemy tego duchowego zrozumienia. Potrzebujemy otwartych serc, otwartych oczu, które mogą zobaczyć to, co jest w Chrystusie, co otrzymujemy w Chrystusie. I to jest niesamowita rzecz. I apostoł Paweł poniżej, dosłownie, wiecie, on wymienia kilka elementów, które ja tylko przytoczę. Że Jezus jest ponad wszelką władzą, mocą, panowaniem, imieniem, że Jezus jest głową Kościoła, tym, który wszystko i we wszystkim wypełnia. I to jest w wersecie 23. Nie wiem, czy słyszeliście ten werset, czy on zabrzmiał w waszych uszach, gdzie jest napisane, że Chrystus jest tym, który sam, który wszystko i we wszystkim wypełnia. I tutaj po amerykańsku musiałbym powiedzieć, wow, coś niesamowitego, coś przepięknego, coś, co mówi o tym, że On jest Bogiem Wszechmogącym, że On jest potężny i niesamowity, że to Chrystus jest tym, który jest początkiem i który jest końcem. To jest coś niesamowitego. To jest coś przepięknego. I apostoł Paweł mówi, chcę, żebyście to pojmowali, żebyście to rozumieli, żebyście to zrozumieli. I tutaj potrzebujecie ducha mądrości, bo swoim intelektem, swoim poznaniem, swoją mądrością nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Nie jesteście w stanie zagłębić się w to, kim jest Chrystus swoim intelektem, historią. Nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Dlatego potrzebujecie ducha mądrości, objawienia, ku poznaniu Jego. Potrzebujecie oczu i serca, które mogą zrozumieć, co Chrystus nam darował. A dlaczego to jest potrzebne? Dlaczego Paweł, pisząc o tych wszystkich elementach, mówiąc o tym, że jesteśmy w Chrystusie, że tak wiele Mu zawdzięczamy, czy on tylko chciał opisać to, co jest potrzebne dla nas? Tylko żeby nas uświadomić tym wszystkim? Apostoł Paweł, kiedy pisze, że Jezus jest ponad wszelką władzą, zwierzchnością, mocą, panowaniem, imieniem, on również się odwołuje do tego, z czym najczęściej kojarzy nam się list do Efezjan, czyli do 6 rozdziału, kiedy jest mowa o zbroi Bożej. I tutaj znowu chciałbym tę myśl na chwileczkę zatrzymać, zaparkować, żebyśmy pamiętali o tym, że to On ma władzę, że On jest potężny, że On jest silny, że Jego imię jest ponad wszelkim imieniem na tej ziemi i że On jest tym, który wszystko we wszystkim wypełnia. I myślę, że tutaj ze mną zgodzicie się, mówiąc amen. Amen. Co oznacza dla nas w Chrystusie? To oznacza dla nas, czy to oznacza dla nas, że... Może inaczej zadam pytanie. Czy to oznacza dla nas, że bez Niego możemy cokolwiek uczynić według Biblii? Czy możemy cokolwiek, co w aspekcie wieczności ma znaczenie, możemy cokolwiek bez Niego zrobić? Nie. Odwołam się znowu do Ewangelii Jana, rozdział 15, gdzie nie będziemy tego czytać, gdzie można sobie zrobić studium, gdzie jest wyraźnie napisane, co oznacza być w Chrystusie, a co oznacza być odłączony do Chrystusa. Jezus wyraźnie podkreśla, że kto jest we mnie, a ja w nim. Kto jest we mnie, a ja w nim. Kto jest we mnie, a ja w nim. Bóg dał człowiekowi, czy przesłał człowiekowi, wysłał wiadomość, że to On jest tym wspaniałym Bogiem i Zbawicielem. Ale to my musimy dokonać wyboru. To my musimy dokonać w naszym życiu wyboru, naszą własną, nieprzymuszoną wolą. Dlaczego tak uważam? Pozwólcie, że wrócimy na chwileczkę do 1 rozdziału i 13 wersetu, gdzie apostoł Paweł mówi o pewnych takich trzech podstawowych filarach nawrócenia. Trzech prostych filarach zbawienia. Oczywiście to jest ograniczone, to co powiem teraz, ale on mówi o trzech podstawowych elementach, które są kluczowe do tego, aby znaleźć się w Chrystusie. I w 13 wersecie jest napisane tak. W nim i wy, którzy uwierzyliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Nie wiem, czy to już widzicie. Ale apostoł Paweł mówi tutaj o trzech elementach. Przede wszystkim o usłyszeniu Ewangelii. Pierwszą rzeczą, którą człowiek musi uczynić, aby zbliżyć się do Boga, to musi co zrobić? Usłyszeć. To jest pierwszy podstawowy element. Nie można być nawróconym człowiekiem, który nigdy nie usłyszał o Chrystusie. Drugim elementem, którym Paweł tutaj wymienia, to co muszą zrobić? Co musimy zrobić? Uwierzyć. Uwierzyć i jeszcze zwróćcie uwagę. Nie w coś, ale w kogo? W Niego. I trzecim elementem, o którym Paweł tutaj wymienia, jest co? Zapieczętowanie Duchem Świętym. To jest totalna taka skrócona wersja, jeśli mogę powiedzieć, która pokazuje, że musimy uwierzyć, musimy usłyszeć, musimy uwierzyć i musimy zostać zapieczętowani Duchem Świętym. I to jest nowonarodzenie, o którym Paweł mówi. On mówi o tym właśnie, że dzięki temu stajemy się w Chrystusie. Nie przez to, że ja usłyszałem, przez to, że tylko ktoś mi coś powiedział i zgadzam się z taką myślą, to nie jest spojrzenie. I tutaj można by wrócić do listu do Rzymian, do wielu innych elementów, o których Biblia mówi, ale nie będę tego dzisiaj oczywiście czynił. Zachęcam do studiowania Biblii właśnie pod takim kątem też. Więc idąc dalej, więc może jeszcze rozwinę tą myśl, że potrzebujemy takiego duchowego zrozumienia, bo Paweł po raz kolejny w 3 rozdziale on również to podkreśla, że potrzebujemy tego duchowego zrozumienia, że potrzebujemy tego zagłębienia się w Chrystusa, zakorzenienia w Chrystusa. I tutaj rozdział 3 od wersetu 14 do 19 chciałbym, żebyśmy przeczytali również te wersety. Apostoł Paweł, wiecie, ma dużą pokorę. Kiedy pisząc ten list, on objawia swoje takie ojcowskie spojrzenie względem Kościoła, troskę o Kościół, to co się dzieje i to powinno być częścią naszego życia, naszej rodziny, nasz dom, o Kościół. Powinniśmy stawać w poście, w modlitwie, w walce o tym, żeby walczyć. W jakim celu? W jakim celu? Wiecie, cel, ja bym, może już nie braknie na to czasu, ale w Efezjan 17:20, kiedy mówi o tym, że dał nam ducha mądrości, tam mówi w jakim celu, oświecił serca nasze, również mówi w jakim celu. Studiujmy Słowo Boże właśnie. W jakim celu Bóg nam to wszystko chce nam dać? I teraz od 14 wersetu. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku. Paweł modląc się o Kościół Efezjan mówi, że zgina swoje kolana, aby oni doszli do poznania, do utwierdzenia przez Ducha Świętego, do wewnętrznym człowieku. I pisze dalej, słuchajcie, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, wgruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i jaka wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Zwróćcie uwagę, jak Paweł znowu kieruje wszystkie myśli, adresuje na Chrystusa. Pokazuje, że to jest cel naszego życia. To jest to centrum naszego życia, na którym powinniśmy się skupiać. Co jest dla nas najważniejsze. I pokazuje, jak bardzo potrzebujemy tego duchowego ugruntowania, wkorzenienia w Chrystusie. I to pisze do wierzących. Nie pisze do niewierzących, pisze do wierzących. Żebyś Chrystus przez miarę zamieszkał, ja użyję innego stwierdzenia, mieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani. To jest przepiękny również cel naszego życia. Żebyśmy my byli w Chrystusie, mieszkali w Chrystusie i byli zakorzenieni, ugruntowani, spojeni z Chrystusem jak jedno ciało, jeden duch, gdzie apostoł Paweł również te wersety właśnie mówi o tych właśnie tej jedności, jeden duch, jeden Pan, jedna wiara i tak dalej. On też tutaj to wymienia, ale wszystko w Chrystusie. Żebyście przez ducha mocą Jego ugruntowani byli wewnętrznym człowieku. To, kim jesteście odnowieni w tym nowym stworzeniu. Czy mamy być, czy możemy powiedzieć Bogu, jesteśmy Ci wdzięczni za to wszystko? Amen. To jest wspaniała rzecz. Wiecie, często kiedy myślę, że wspominamy list Efezjan, to zazwyczaj od razu, kiedy, nie wiem jak wy, ale najczęściej, kiedy słyszę list do Efezjan, to zapala mi się rozdział 6, który mówi, żebyśmy umacniali się w potężnej mocy naszego Pana, przywdziali całą zbroję Bożą. Zwróćcie uwagę, czy nie często kojarzymy ten list dokładnie z tymi wersetami? Myślę, że wielokrotnie tak. Ale dzisiaj chciałem naświetlić inny obraz tego listu. Listu, który mówi o tym, że Biblia skupia się na Chrystusie. Mnóstwo wersetów z tego listu odwołuje się i kieruje na Chrystusa. Powiedziałbym nawet, że ten list koncentruje się w bardzo mocny sposób, kim jest Chrystus, wskazując, co Mu zawdzięczamy, co od Niego otrzymaliśmy, kim jest dla nas i że potrzebujemy tego duchowego rozwoju. Ale odwołując się poniekąd również do tego 6 rozdziału, kiedy jest napisane o tych siłach ciemności, o tym, że toczymy bój nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, to zadam pytanie, jak myślicie, do kogo, jaki cel apostoł Paweł miał w sobie, pisząc, a myślę, że to Pan kazał mu tak napisać, że mówi o tym na sam koniec. Nie mówi o tym na samego początku, ale mówi na sam koniec. Nie wiem, czy już rozumiecie, co jest potrzebne nam, abyśmy wiedzieli, że te wersety kierowane są dla nas. Co jest potrzebne Kościołowi, co jest potrzebne człowiekowi, który potrzebuje zbawienia, żeby mógł pewne elementy z tej zbroi założyć i używać je w właściwy sposób. Czy możemy używać Słowa Bożego, jeśli nie znamy Pana? Czy możemy, może możemy zwiastować też Ewangelię innym ludziom, nie znając Pana, ale czy możemy mówić o pewnych rzeczach, mówić o tym, że jesteśmy zbawieni, kiedy Biblia mówi inaczej, albo nasze życie mówi inaczej. Myślę, że rozumiecie już myśl, jaką za tym wszystkim kryje. To wszystko jest w odniesieniu do tych, którzy są w Chrystusie. To są pewne przesłania, o których apostoł Paweł mówi o tym, że to jest częścią tych, którzy są w Chrystusie. Tych, którzy znajdują się w Chrystusie. Tych, którzy mają tą moc, aby zwyciężać nad tymi wszystkimi trudnościami i problemami, które się pojawiają w naszym życiu. Wiecie, pamiętacie, jak pierw powiedziałem, żeby zaparkować na chwileczkę myśl o tym, że Jezus jest ponad wszelką władzą, zwierzchnością i mocą. Wiecie, to jest właśnie przygotowanie do tego, co się dzieje dalej. Mówiąc o tym, że tu bój toczymy, to jest 6 rozdział, 12 werset, toczymy z krwią, nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władcami. Pokazując nam to, że to Jezus jest ponad nad tym wszystkim. Nie my, ale to On. On jest nad tym wszystkim. No dobrze. Skoro wiemy, że tak wiele zawdzięczamy Bogu, że list do Efezjan tak mocno koncentruje się na Chrystusie, to czy On coś mówi więcej? Czy nie wskazuje nam, jak żyć? Czy nie pokazuje nam tak naprawdę, w jaki sposób siebie sprawdzać? Czy znajdujemy się w Chrystusie, czy nie znajdujemy się w Chrystusie? Wiecie, tutaj nie ma czasu naprawdę na to, żeby dosłownie przestudiować tych wiele wersetów, ale zachęcam was do zrobienia sobie takiego testu, czytając list do Efezjan, oczywiście skupiając się na Chrystusie, co Jemu zawdzięczamy i co w Nim mamy, ale zrobić sobie taki test wiary, wręcz tego, w jaki sposób żyję, mojego osobistego życia, czytając od rozdziału 4 do rozdziału wręcz 6. Oczywiście cały można przeczytać, zachęcam do całego, ale kiedy patrzę na rozdziały od 4 do 6, to widzę wiele napomnień, widzę wiele stwierdzeń, widzę wiele takich Bożych kierunków, gdzie czasami można powiedzieć, no przecież to jest list do wierzących. Czemu Paweł takie rzeczy pisze? Bo ludzie wierzący też mają swoją cielesność i też popełniają błędy. I dlatego Paweł nawet zacytuje jego słowa, który mówi w 4 rozdziale i 25 wersecie, mówi, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu, kto kradnie, nie kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. I tak dalej, i tak dalej. Przechodząc również tutaj na przykład do wychowania dzieci, do relacji mąż, żona, pracodawca, pracownik, odwołując się do dzieci, że dzieci mają być posłuszne rodzicom, rodzice mają nie rozgoryczać, nie pobudzać do gniewu swoje dzieci. I tu jest wiele elementów, którzy musimy sobie czasami zadać pytanie, a jak ja w tym wyglądam? A jak moje życie tak wygląda? A jak twoje życie wygląda? Pod tym względem, na temat gniewu, kłamstwa, kradzieży, złości, braku posłuszeństwa. No, nawet o rozpuście Paweł tu pisze, w tych miejscach. Więc to jest weryfikacja. Paweł, mówiąc o tym, że jesteśmy w Chrystusie, myślę, że później również kieruje na to, żeby sprawdzić siebie, czy jesteśmy w Chrystusie. Bo jednym z najważniejszych pytań, jakie jest, to jest właśnie, czy jesteś w Chrystusie. Czy Ty jesteś w Chrystusie? Czy Chrystus jest w Tobie? Jedno z najbardziej kluczowych pytań dzisiejszego rozważania, które kieruje do nas wszystkich, drogi bracie, drogie siostro, czy jesteś w Chrystusie? Czy Chrystus mieszka w Tobie? Możesz być teologicznie świetnie wykształcony. Możesz znać Biblię od deski do deski. Możesz być osobą, która regularnie chodzi do kościoła albo nieregularnie chodzi do kościoła. Możesz być osobą, która ma niesamowity potencjał, wiedzę. Możesz być osobą, która w tym świecie ma znaczenie. Możesz być osobą, która jest elokwentna, ładna, przystojna, urocza. Osobą, którą lubią albo nie lubią. Osobą, która zawsze znajdzie rozwiązanie, jest mądra. Drodzy bracia i siostry, wam powiem jedną rzecz. Nie ma to jakiegokolwiek znaczenia przed Bogiem. Znaczenie ma tylko jedna rzecz. Czy ty jesteś w Chrystusie? Czy ja jestem w Chrystusie? To jest główny element, jaki jest potrzebny dla naszego życia i weryfikacji, czy znajduje się w Chrystusie. Przed Bogiem, kiedy staniemy, Bóg nie będzie patrzył, do jakiego kościołu chodziłeś, do jakiego zboru chodziłeś, jaką miałeś służbę, albo jak dobre rzeczy zrobiłeś. Biblia mówi o tym, że jesteśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, których w kwestii zbawienia, oczywiście, one nie mają jakiejkolwiek wartości. mówię dobre uczynki, tak? Bo Bóg przeznaczył nas. List Efezjan o tym mówi właśnie, że jesteśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, ale w kwestii zbawienia nie mają jakiegokolwiek znaczenia. Nie mają. Tak samo nasze zwycięstwo z siłami zła, sami nie jesteśmy w stanie cokolwiek osiągnąć i zwyciężyć. My możemy osiągnąć, bo to Chrystus zwyciężył i my z Nim. Ale bardziej wam powiem poprawnie. I my w Nim. Możesz w swoim życiu osiągać zwycięstwo tylko kiedy jesteś w Chrystusie. Kiedy w twoim życiu nie ma Chrystusa, będziesz nieustannie przegrywał walkę i będziesz nieustannie pogrążał się w brudzie tego świata. Ale kiedy swoje życie zawierzysz Bogu, kiedy będziesz Mu powierzał każdego dnia i będziesz szukał tego, kim jest Chrystus, starał się to zrozumieć, zaczniesz odnosić zwycięstwo. I elementy zbroi Bożej, o których Paweł pisze, zaczną funkcjonować w twoim życiu. Będziesz miał prawo do pewnych rzeczy, żeby je w swoim życiu robić. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że będziesz, że jesteś w Chrystusie. I tu są, oczywiście to pytanie jest do dwóch grup ludzi. Czy kiedykolwiek byłeś, stałeś się wierzącym? Czy jesteś w Chrystusie? To jest pytanie do ludzi, którzy może nigdy nie stali się w Chrystusie. I co mogą te osoby zrobić? Co, drogi przyjacielu, przyjaciółko, możesz zrobić w takiej sytuacji? Odwołam się oczywiście do listu Efezjan, 1:13, który mówi, co należy zrobić. 3 punkty, pamiętacie? Usłyszeć, uwierzyć i być zapieczętowani Duchem Świętym. Jeśli nigdy w swoim życiu tego nie zrobiłeś, to dzisiaj jest dobry dzień, żeby swoje życie skupić na Chrystusie. Żeby znaleźć się w Chrystusie, w tym, na którym cała Biblia i cały świat się koncentruje. I tu jest niesamowita dla nas dobra nowina, że sam nie mogę nic z siebie uczynić, ale to w Chrystusie Bóg czyni mnie świętym. Bóg mnie usprawiedliwia, Bóg mnie oczyszcza, Bóg mi przebacza, Bóg obdarowuje mnie tym, co jest potrzebne. I jeśli nigdy tego w swoim życiu nie zrobiłeś, to chcę, żebyś przyjął to jako słowa nadziei dla twojego życia. Że w Chrystusie znajdziesz przebaczenie, że w Chrystusie znajdziesz nową drogę i kiedy będziesz Go poznawał, to nie będziesz skupiał się na tym, że w tym świecie jest wiele światełek, wiele elementów, które nas przyciąga, ale to Chrystus stanie się dla ciebie czymś cenniejszym i ważniejszym niż cokolwiek innego na tym świecie. I Paweł pisze o tym w 1, pisze o tym w 3, żebyśmy mogli poznać tą mądrość. I kiedy znajdziesz się w Chrystusie, zakosztujesz tego niebieskiego daru, który Bóg ma dla ciebie. I kiedy będziesz rozpalał w sobie ten ogień poprzez indywidualną społeczność z Bogiem, Bóg będzie podsycał ten ogień i będziesz żył wiarą i będziesz poznawał, co to znaczy być w Chrystusie. Kim jest Chrystus? I jak jest dobry nasz Pan Chrystus. Ale jeśli jesteś osobą, która pogmatwała się, pogubiła w tym życiu i nie wiesz, co w swoim życiu zrobić, to Biblia bardzo wyraźnie sposób mówi, aby wrócić do Chrystusa. Aby wrócić do tego, kim On jest. Albo może sobie zadajesz pytanie, właściwie to ja nie wiem, gdzie jestem. Bo takie pytania też się pojawiają w naszym życiu. Pojawiają się takie pytania w naszym życiu, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Bardzo prosta. Weryfikujmy swoje życie poprzez Słowo Boże i Ducha Świętego. Modlitwa. Czy trwasz w Panu? List do Efezjan jest jednym z wielu przykładów. Tutaj można by się odwołać do 1 listu Jana, do listu Jakuba, do wszystkich listów. Ale dzisiaj skupiamy się na liście do Efezjan. 4-6. Przeczytajcie sobie i zastanówcie się, czy kłamię, czy kradnę, czy robię to. Jeśli zaczynam odpowiadać swoje pytania, że pewne rzeczy, które nie powinienem robić, robię, to zastanów się, czy jesteś w Chrystusie. I czy jakbyś był w Chrystusie, czy byś to dalej robił. Prosty test. Bardzo prosty test, który możemy sobie robić. Oczywiście ja nie znam ani żaden z nas chyba tutaj nie zna, nie ma duchowego wglądu, kto jest w Chrystusie, kto nie jest. To jest coś, co jest tym, co Pan widzi i Pan patrzy na nas. Nie mamy w to wglądu jako ludzie. Czasami możemy mieć pewne zrozumienie, możemy pewne rzeczy widzieć, ale to Pan widzi. I kiedy staniemy przed naszym Panem, na sądzie, przed tronem naszego Pana, to wtedy w mgnieniu oka wszyscy zobaczą, a przede wszystkim my sami, czy jesteśmy w Chrystusie, czy nie jesteśmy w Chrystusie. Więc, drodzy bracia i siostry, tak bardzo chciałem was dzisiaj zachęcić do poznawania Chrystusa i bycia mu wdzięcznym za to, co dla nas uczynił. Chciałem wam przypomnieć, że sami nie możemy nic uczynić, że wszystko, co mamy, wszystko, co zawdzięczamy Chrystusowi. I dzięki Niemu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dzięki Niemu jesteśmy zbawieni. I za to powinno z naszych serc nieustannie wypływać chwała, wdzięczność i uwielbienie. Powinniśmy się na tym skupiać. Więc jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś moim bratem, moją siostrą. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, to pragnę i życzę ci tego, abyś stał się jak najszybciej w Chrystusie. Abyś zawierzył swoje życie Bogu. Aby Bóg był w tobie, a ty, abyś był w Nim. Bo prawdziwą wartością przed Bogiem, w tym świecie, ale przede wszystkim przed Bogiem, jest to, albo jest Chrystus. Więc wracając może do tytułu kazania, którego nie wiem, czy wymieniłem, w centrum. Co jest w centrum naszego życia? Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta i bardzo jednoznaczna. Centrum Biblii jest Chrystus i centrum naszego życia również jest Chrystus. Amen? Niech Pan nas wszystkich błogosławi. Zostańcie z Bogiem. Życzę wam wszystkim dobrego i Bożego dnia.